Znalazłem w sumie 18 postaci świętych i błogosławionych, jak również sług Bożych związanych z Lwowem i archidiecezją lwowską. I chciałbym o tych postaciach zaledwie tylko wspomnieć, bo szczegółowe omówienie ich biografii i wszystkich wydarzeń związanych z ich życiem tutaj w tym mieście znacznie by przekroczyło ramy czasowe, jakie zostały wyznaczone. Mam nadzieję, że w publikacji te treści uda się zawrzeć. Każda duża społeczność i każde miasto, mówiąc językiem świętego Augustyna, jest civitas Dei i zarazem civitas profana. W każdej z nich obok przeciętnych obywateli żyją również ludzie święci, mężczyźni i kobiety, młodzi i starsi, choć nie zawsze znani i nie zawsze rozpoznani. I tak jak na ewangelicznym polu rosną obok siebie aż do żniwa sądu Bożego pszenica świętości i heroizmu oraz konkol pospolitości, a czasem także przewrotności i zła. I dopiero upływ czasu, niekiedy mierzony w dziesięcioleciach, pozwala jednych i drugich rozpoznać po ich owocach. I tak jedni, jak i drudzy kształtują bowiem historię z tym, że święci, szczególnie ci, których Kościół wyniósł do chwały ołtarzy, jaśnieją jak słońce w Królestwie Bożym. Ta historiozoficzna i teologiczna prawda odnosi się także do Lwowa. Jako stolica biskupia od 600 lat szczyci się on co najmniej kilkunastoma świętymi i błogosławionymi oraz sługami bożymi Kościoła rzymskokatolickiego, których koleje życia w jakiś sposób splatają się z historią tego miasta i tę historię kształtują. I właśnie ze względu na rodzaj tego związku można podzielić tych kilkunastu świętych, błogosławionych i sług bożych na cztery grupy. Pierwszą stanowią ci, którzy temu miastu poświęcili całe swoje życie z heroicznym zapałem oddając się działalności duszpasterskiej. I tutaj też odeszli do wieczności. Mają więc tytuł, by nazywać ich Lwowianami, choć nie zawsze urodzili się tutaj. W porządku chronologicznym są to wielcy biskupi, błogosławiony Jakub Strzemie, święty Józef Bilczewski oraz święty Józef Gorazdowski, prezbiter. Do drugiej grupy zaliczamy tych, którzy przybywszy do Lwowa i mieszkając tu przez jakiś czas, twórczo współtworzyli duchowy klimat tego miasta. W tym sensie apostołami Lwowa są święty Jan z Dukli, święty Zygmunt Szczęsny Feliński i błogosławiona Marta Wiecka, Szarytka. Trzecią grupę lwowskich świętych i błogosławionych stanowią ci, którzy przebywali tu tylko okazyjnie, na przykład w celu kształcenia się podczas podróży albo dla załatwienia jakichś spraw. Tym niemniej, jak wynika z ich biografii, to miasto pozostawiło jakiś trwały ślad w ich życiu i duchowym dojrzewaniu. Są to więc świadkowie Lwowa. Zaliczamy do nich następujące osoby. Błogosławionego Stanisława Papczyńskiego, ciągle w porządku chronologicznym, służebnicę Bożą Kolumbę Białecką, świętego brata Alberta Chmielowskiego, świętego Rafała Kalinowskiego, błogosławionego Bronisława Markiewicza i świętego Maksymiliana Marię Kolbego. Do ostatniej grupy lwowskich świętych i błogosławionych należałoby zaliczyć tych, którzy albo ze Lwowem jako miastem mieli sporadyczny kontakt, albo działali na terenie archidiecezji lub metropolii lwowskiej, albo tych, którzy wprawdzie byli związani z Kościołem Lwowskim, lecz nie są wyniesieni do chwały ołtarzy, choć mają znaczące miejsce w historii. Tych pierwszych bez wątpienia reprezentuje biskup przemyski święty Józef Sebastian Pelczar i błogosławiona Marcelina Darowska. Zaś drugich takie wybitne postaci jak służebnica Boża Matka Teresa Markocka, obdarzona głębokim życiem mistycznym i dominikanin Mikołaj z Mościsk. Oczywiście nie są to wszyscy święci, błogosławieni oraz słudzy Boży, których opatrzność Boża w jakiś sposób związała ze Lwowem lub archidiecezją lwowską. To są tylko te postaci, które wydaje mi się najbardziej są znane i których udało mi się odnaleźć. Jeśli chodzi o świętych Lwowian, jednym z artykułów naszej wiary jest tajemnica obcowania świętych, którą katechizm Kościoła katolickiego określa jako komunię świętych, communio sanctorum. I doprecyzowuje, że ta komunia świętych polega na wspólnocie w rzeczach świętych oraz pomiędzy osobami świętymi. Obydwa te wymiary świętości w rzeczach świętych i pomiędzy osobami świętymi bez trudu można dostrzec wśród wymienionych wyżej świętych Lwowian. Wielkim promotorem kultu błogosławionego Jakuba Strepy był bowiem 38. jego następca na arcybiskupiej stolicy lwowskiej, święty Józef Bilczewski. Ten z kolei w okresie swej posługi pasterskiej i w samym wyniesieniu do chwały ołtarzy był związany z księdzem świętym Józefem Gorazdowskim. I proszę Państwa, proszę pozwolić, że pominę postać błogosławionego Jakuba Strzemię, dlatego że jemu jest, zdaje się, w ramach naszego kongresu poświęcony osobny referat i jest to postać na tyle znana, że chyba nie wymaga omawiania. Podobnie święty Józef Bilczewski, tylko może dla przypomnienia pewne najważniejsze momenty z jego życia. Oczywiście bardzo bogata biografia, więc w wielkim skrócie, z uwagi na ograniczony czas, pragnę przypomnieć, że dożywotni związek ze Lwowem świętego Józefa Bilczewskiego zaczyna się z chwilą, kiedy uzyskał habilitację i rozpoczął błyskotliwą karierę akademicką. Mając pokaźny dorobek naukowy, w 1891 roku objął katedrę dogmatyki szczegółowej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w charakterze profesora nadzwyczajnego. Dwa lata później uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Odbywał podróż naukową do Rzymu i po powrocie, wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 1900-1901, został wybrany rektorem Uniwersytetu Lwowskiego. Funkcję tę pełnił jednak tylko kilka tygodni, gdyż papież Leon XIII 17 grudnia 1900 roku ustanowił go arcybiskupem lwowskim po śmierci arcybiskupa Seweryna Morawskiego. Święcenia biskupie w katedrze lwowskiej przyjął 20 stycznia 1901 roku z rąk kardynała Jana Puzyny z Krakowa. Współkonsekratorami byli arcybiskup lwowski obrządku grecko-katolickiego Andrzej Szeptycki i biskup przemyski Józef Sebastian Pelcza. Nie chcę już omawiać ogromnych zasług arcybiskupa Józefa Bilczewskiego dla rozwoju życia religijnego archidiecezji lwowskiej, zwłaszcza samego miasta Lwowa. Te obszary jego aktywności są naprawdę znakomite. Myślę, że zasługuje to na wiele studiów i badań. Chciałbym z jego biografii podkreślić rzecz ważną dla środowiska ówczesnej Polski. Mianowicie, po pierwsze, ogromna troska arcybiskupa Bilczewskiego o wzmacnianie świadomości eklezjalnej swoich diecezjan. Arcybiskup chciał, aby jego diecezjani mieli poczucie, że są kościołem, jednym kościołem. Dlatego odbywał kilka, chyba co najmniej pięć pielgrzymek ze swoimi diecezjanami, także z młodzieżą, do Rzymu na spotkanie z papieżem, aby dać możliwość doświadczenia bliskości serca chrześcijaństwa. Jedna z takich ważnych pielgrzymek do Rzymu miała miejsce w roku 1910. To była bodajże druga albo trzecia z tych pielgrzymek. Mianowicie wiązała się ona z odebraniem koron dla koron ufundowanych przez papieża Piusa X dla obrazu jasnogórskiego po haniebnej kradzieży i świętokradztwie, jakie miały miejsce w październiku 1910 roku na Jasnej Górze. To jak wiemy, bo tutaj są przecież w większości historycy, arcybiskup Bilczewski, dowiedziawszy się o tym, co się stało i gdy usłyszał, że prawdopodobnie car ma zamiar ufundować koronę dla Jasnej Góry, czym prędzej skorzystał z pewnych znajomości watykańskich i poprzez m.in. prałata Adama Stefana Sapiehę zwrócił się do papieża Piusa X, aby to papież ufundował korony. Nie chciał bowiem, aby gest cara był czymś upokarzającym dla całego narodu i potem w ponad 300-osobowej pielgrzymce z udziałem kilku biskupów udali się do Watykanu po odbiór tych koron. To w wielkim skrócie omawiam, tak jak powiedziałem, z uwagi na ograniczony czas. No, jest to też takie znamienne, że arcybiskup Bilczewski, choć ma ogromną zasługę dla szerzenia kultu Matki Bożej Królowej Polski, jednak nie mógł brać udziału w samej uroczystości rekoronacji z uwagi na to, że być może w ramach pewnej zemsty zaborcy nie uzyskał prawa wjazdu na teren zaboru rosyjskiego, na terenie którego znajdowała się Częstochowa. To tak może tylko w paru zdaniach. Przejdźmy do kolejnej postaci. Mamy ich 18, więc każdy by należał poświęcić tylko minutę. Święty Józef Gorazdowski, prezbiter, jest, jak powiedziałem, ściśle związany ze świętym arcybiskupem. Z nim też ściśle współpracował. I ksiądz Gorazdowski nazywany jest świętym od dziadów. Był to gorliwy czciciel świętego Józefa z Nazaretu, założyciel zgromadzenia sióstr świętego Józefa. Jego beatyfikacji dokonał Jan Paweł II 26 czerwca 2001 roku we Lwowie, tutaj razem z wspomnianym świętym arcybiskupem Bilczewskim. Papież powiedział o nim, że był prawdziwą perłą łacińskiego duchowieństwa archidiecezji. Urodził się w Sanoku w Dzień Wszystkich Świętych 1845 roku i całe swoje życie poświęcił głównie pracy charytatywnej na terenie tego miasta. Zmarł 1 stycznia 1920 roku w wieku 75 lat. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył arcybiskup Józef Bilczewski. Zwracam na to uwagę, bo jak wspomniałem, jest pewna tajemnica, że właśnie święci mają jakieś duchowe pokrewieństwo. To jest właśnie to communio sanctorum. Kiedy śledzimy biografię ludzi świętych, a ja miałem okazję przejrzeć kilkadziesiąt takich biografii w związku z tym, że prowadzę od 10 lat cykl audycji w Radio Maryja Telewizji Trwam w każdy czwartek i w ostatnich 7 latach prezentuję postaci, sylwetki różnych świętych, widać jak właśnie zachodzą bardzo głębokie więzi pomiędzy świętymi. W jakimś sensie święci kreują świętych. I to widać także na przykładzie wspomnianych pasterzy Lwowa, zwłaszcza świętego arcybiskupa Bilczewskiego i księdza Józefa Gorazdowskiego. Oni też obydwaj byli kanonizowani przez papieża Benedykta XVI w Rzymie 23 października 2005 roku na zakończenie Kongresu Eucharystycznego dla podkreślenia, że zarówno dla arcybiskupa Bilczewskiego, jak i księdza Gorazdowskiego siłą do działalności duszpasterskiej i osobistej świętości był kult Eucharystii. Jeśli chodzi o drugą grupę świętych związanych ze Lwowem, mianowicie ja ich nazwałem apostołami Lwowa, są nimi, jak wspomniałem, między innymi święty Jan z Dukli. I może już znowu pomijając całą biografię, chciałbym tylko przytoczyć taki pewien epizod z jego życia. Mianowicie do Lwowa przybył w roku 1444 I tutaj oprócz funkcji przełożeńskich pełnił urząd kaznodziei w kościele szpitalnym Świętego Ducha, gdzie gromadzili się niemieccy mieszkańcy Lwowa. Zgodnie z tradycją franciszkańską urząd ten powierzano jedynie wyjątkowo zdolnym i pobożnym braciom. W środowisku lwowskim był cenionym kaznodzieją i poszukiwanym spowiednikiem. Odznaczał się przy tym głęboką pobożnością, duchem modlitwy i umartwienia. Pragnąc większej doskonałości, po ponad 20 latach życia we wspólnocie braci konwentualnych, w wieku około 50 lat, w 1463 roku, przeszedł do surowszej gałęzi franciszkanów, czyli tzw. obserwantów, zwanych też bernardynami, którzy kilka lat wcześniej założyli swój klasztor we Lwowie. Przełożeni nie wyrażali zgody, nie chcąc utracić tak wartościowego członka wspólnoty. Jan wykorzystał okazję, że podczas pewnego przyjęcia, na którym spotkały się władze miasta z prowincjałem franciszkanów oraz kilkoma innymi zakonnikami, poprosił prowincjała o możliwość udania się do bernardynów. Prowincjał wyraził zgodę, sądząc, że on chce ich odwiedzić. Więc wykorzystał to pewne nieporozumienie i kiedy się znalazł u bernardynów, a prowincjał zażądał jego zgody, powołał się na wyrażoną zgodę w obecności władz miasta. No i tak niestety franciszkanie konwentualnie utracili zacnego brata. Także i świętym się zdarzają różne takie psoty. W opinii świętości odszedł do Pana we Lwowie 29 września, w dzień świętego Michała Archanioła 1484 roku i został pochowany w klasztorze bernardynów. Od chwili jego pogrzebu przy grobie modlili się mieszkańcy Lwowa, nie tylko katolicy, otrzymując liczne łaski. Jego wstawiennictwu przypisuje się cudowne ocalenie miasta w 1648 roku podczas oblężenia przez wojska Bogdana Chmielnickiego. Beatyfikacji dokonał Klemens XII w 1733 roku, natomiast Jan Paweł II, patrona Lwowa, kanonizował w Dukli 10 czerwca 1997 roku. Drugą postacią, jeśli chodzi o apostołów Lwowa, jest służebnica Boża Teresa Marchocka, karmelitanka, mistyczka, autorka tekstów ascetyczno-mistycznych. Była tutaj przez zaledwie kilka lat, w sumie to było 6 lat, spędziła tutaj we Lwowie. Musiała opuścić, uciekając przed zagrożeniem ze strony tatarskiej i udała się do Warszawy. Pozostawiła po sobie bardzo interesujące teksty mistyczne, które pisała, zaczęła pisać w Krakowie, a których większość powstała tutaj we Lwowie w klasztorze w czasie jej przełożeństwa. Kolejną postacią z tej grupy jest święty Zygmunt Szczęsny Feliński, który jest związany z tym miastem poprzez częste tutaj pobyty. Po raz pierwszy przejazdem w drodze do Paryża był we Lwowie około 20 września 1847 roku. Przyjechał wynajętą furmanką z Brodów, gdzie pożegnał odprowadzających go matkę i brata Juliana. Wynajął kwaterę u niejakiego Śliwińskiego na ulicy Łyczakowskiej. Spędził tu kilka dni, odwiedzając różne osobistości, m.in. matkę Juliusza Słowackiego, panią Salomę Becu i znanego poetę Wincentego Pola, który w tym czasie przebywał we Lwowie na rekonwalescencji. U Pola młody Feliński poznał kilku literatów i profesorów miejscowego uniwersytetu oraz otrzymał listy polecające do różnych osób w miastach, przez które przejeżdżał w drodze do Paryża. Druga wizyta we Lwowie świętego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego miała miejsce po 36 latach, gdy wracał z wygnania i zdążał do Rzymu, aby podziękować papieżowi Leonowi XIII za interwencję u cara w sprawie jego uwolnienia z banicji, z wygnania. Tutaj tylko już wspomnę bez szczegółów, został przyjęty jako bohater narodowy i nie chcąc komplikować pewnej sytuacji politycznej, bo szykowano tutaj dla niego wielką fetę, po prostu w pewnym sensie cichaczem to miasto opuścił po kilku dniach swojego pobytu, ale po powrocie z Rzymu wielokrotnie tutaj był, angażując się także w różne funkcje duszpasterskie, odwiedzał schorowanego arcybiskupa Hryniewieckiego, zastępował też biskupów lwowskich w różnych posługach duszpasterskich na terenie miasta i archidiecezji. Głosił rekolekcje dla księży, zakonnic, także w kilku parafiach lwowskich i podlwowskich i na różne sposoby był tutaj aktywny w życiu miejscowego kościoła. Nic dziwnego, że cieszył się powszechnym szacunkiem i sympatią zarówno wśród lwowskiego duchowieństwa, osób zakonnych, jak i świeckich wszystkich stanów. Również taką postacią, która się otarła o Lwów i do panteonu lwowskich świętych należy błogosławiona Marta Wiecka, Szarytka. Z tym miastem wiąże ją bowiem pełna poświęcenia i zapału praca w charakterze pielęgniarki, a z archidiecezją lwowską wiąże ją śmierć w następstwie gestu miłosierdzia wobec młodego ojca rodziny. Jak Państwo zapewne wiecie, chodziło o to, że jemu zlecono w szpitalu zakaźnym dezynfekcję pomieszczeń. Ona, nie chcąc, aby on się zaraził tyfusem, przejęła tę funkcję. W rezultacie sama zachorowała i zmarła. Niemniej jej heroiczna posługa we wcześniejszym pobycie we Lwowie jest naprawdę godna podziwu. Do świadków Lwowa należy błogosławiony Stanisław Papczyński, założyciel księży Marianów, który we Lwowie był jako 15-letni chłopak, który przyjechał tutaj chcąc się kształcić. Niestety latem 1646 roku, kiedy przybył w celu kształcenia się u jezuitów, z racji niedostatecznego przygotowania nie został przyjęty. Skończyły się pieniądze, które miał z domu. Zaczął zarabiać na swoje utrzymanie, udzielając korepetycji dwóm synom mieszczańskim, za co otrzymywał wyżywienie i mieszkanie. Był bardzo sumienny, ceniony, mieszkał właśnie u tych ludzi, ale latem 1648 roku, czyli po dwóch latach mieszkania we Lwowie, zapadł na jakąś ciężką chorobę, wskutek której całe ciało pokrył świerzb. Gospodarze, bojąc się o zdrowie rodziny, po prostu go wyrzucili. Przez prawie pół roku błąkał się po ulicach, zaułkach miasta, wszędzie odtrącany, bo jak trędowaty. Zaopiekował się nim jakiś, to on wspomina, Papczyński w swoich wspomnieniach pisze, zaopiekował się jakiś człowiek, młody człowiek, który był służącym u jednego z gospodarzy na przedmieściach. Umieścił go w stodole na słomie, tam przezimował i no, troszkę go tam odżywił. Także w okolicach Bożego Narodzenia 1648 roku Papczyński na tyle dobrze się poczuł, że wyszedł do miasta. Niestety zasłabł na ulicy i no, resztkami sił schronił się do jakiegoś mieszkania. Kiedy go gospodarz znalazł, chciał go wyrzucić, no ale się ulitował, widząc stan tego człowieka, pozwolił mu zostać w swoim domu. I jest taka, to był rzemieślnik, ten dobroczyńca o nazwisku Snopek, tak wspomina Papczyński. I w pewnym sensie w życiu młodego Papczyńskiego powtórzyła się historia znana z Ewangelii Łukaszowej o tym ewangelicznym Łazarzu, bowiem psy właściciela, tego Snopka, lizały chorego Papczyńskiego i o dziwo, dzięki temu ten świerzb, te strupy ustąpiły. Papczyński wyzdrowiał, wrócił do zdrowia, a niebawem na wiosnę przybyli kupcy z Podegrodzia, koło Nowego Sącza, którzy go odnaleźli i zabrali ze sobą do domu. Papczyński wrócił w czerwcu 1650 roku do rodzinnego Podegrodzia, a drugi raz na krótko pojawił się we Lwowie wiosną 1675 roku, gdy prawdopodobnie był tutaj jako kapelan w obozie wojsk króla Jana III Sobieskiego. Kolejną postacią, o której tylko dwa zdania powiem, jest służebnica Boża Kolumba Białecka, która urodziła się w Jaśniszczach koło Podkamienia na Podolu 23 sierpnia 1838 roku. Jest założycielką sióstr świętego Dominika, obecnie służebnica Boża. Kształciła się we Lwowie i właściwie całą młodość spędzała tutaj z uwagi na to, że też tutaj mieszkała, jej rodzina tu często przebywała, a kształciła się u sióstr Sacré-Cœur, była na pensji. Jej pierwsza biografka zaświadcza, że Róża podczas swojego pobytu w mieście nigdy nie wzięła udziału w żadnej zabawie. Nie chciała korzystać z życia towarzyskiego. Nigdy nie była w teatrze, a jedynie uczęszczała na obowiązkowe w programie kształcenia lekcje tańca. W tym czasie, dokładnie 8 grudnia 1853 roku, została przyjęta do sodalicji dzieci Maryi. W późniejszych latach już jako założycielka zgromadzenia matka Kolumba Białecka bywała we Lwowie jedynie przejazdem. Na przykład w lipcu 1870 roku przejeżdżała przez Lwów, wracając z Jazłowca, gdzie odprawiała swoje tygodniowe rekolekcje pod kierunkiem błogosławionej Marceliny Darowskiej w drodze powrotnej z Rzymu przez Loreto, Asyż, Bolonię do Wielowsi koło Tarnobrzega. Podobny do losu błogosławionego Stanisława Papczyńskiego los spotkał świętego brata Alberta Chmielowskiego, który po swoim pobycie na zachodzie spędził kilka lat we Lwowie. Tutaj w okolicach Lwowa była jego rodzina. Wrócił po inspirującej podróży do Włoch, do Lwowa, wczesną jesienią 1879 roku, bo jak wspomniałem, miał tutaj rodzinę na Podolu. Zaprzyjaźnił się z Leonem Wyczółkowskim, który od początku zaobserwował u niego jakieś dziwne zachowania, które skończyły się potem leczeniem w szpitalu psychiatrycznym w Kulparkowie, w lwowskim Kulparkowie, po nieudanym wstąpieniu do jezuitów najpierw w Tarnopolu, a potem w Starej Wsi. I znowu też pomijam wiele takich ciekawych epizodów z życia świętego brata Alberta Chmielowskiego. Jak wiemy, do zdrowia powrócił pod wpływem rozmowy o Bożym Miłosierdziu. Czyli w sumie był to rodzaj jakiejś nocy ciemnej w życiu duchowym bardziej niż choroba psychiczna jako taka. Może godne podkreślenia jest to, że kiedy wyszedł z tego stanu cierpień duchowych i cierpień psychicznych, to właśnie tutaj na ziemi lwowskiej zaczął malować jeden z najsłynniejszych swoich obrazów pod tytułem Ecce Homo. Lwowski epizod odnajdujemy w życiu świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Powiedziałbym więcej, styl apostolstwa i droga świętości ojca Maksymiliana Kolbego ma lwowskie korzenie. Bowiem tutaj przybył razem ze swoim bratem w 1907 roku, aby kształcić się u franciszkanów. Tutaj odbywał nowicjat, a wcześniej jeszcze był w niższym seminarium. Już powoli kończę, żeby dać głos moim kolegom. Ale chcę podkreślić, że właśnie Maksymilian, jak wspominają jego współbracia, bardzo interesował się właśnie tutaj, będąc w szkole we Lwowie, poligrafią, lotnictwem, radiem, a więc różnymi zdobyczami ówczesnej techniki, które potem wykorzystał w swoim dziele apostolskim. W roku 1910 obydwaj bracia Kolbowie po dokończeniu szkoły średniej rozpoczęli nowicjat zakonny trwający 2 lata. Po pierwszych ślubach w październiku 1912 roku Maksymilian wraz z 6 innymi klerykami właśnie stąd wyjechał na studia do Rzymu, a matka Maksymiliana po śmierci swego męża w bitwie z Rosjanami pod Olkuszem wstąpiła do sióstr benedyktynek znowu we Lwowie. Więc mamy co chwilę różne zależności wielkich postaci. jeszcze może wspomnę tylko, że taki epizod lwowski był też w życiu błogosławionego Bronisława Markiewicza, który tutaj studiował pedagogikę przez jeden właściwie rok na uniwersytecie. Poczuł się rozczarowany klimatem, jaki tu panował. Przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński. Tam również nie był usatysfakcjonowany studiami. Także nie można wyciągać zbyt pochopnych wniosków, że klimat uniwersytecki lwowski był taki najgorszy. Po prostu Markiewicz był człowiekiem poszukującym. Jak wspomniałem na początku, we Lwowie bywał dość często, teraz przechodzę już do ostatniej grupy świętych lwowskich, bardzo często bywał tutaj święty Rafał Kalinowski w związku z fundacją czy refundacją, ponownym osadzeniem karmelitanek we Lwowie. Dla nich załatwiał i kupił posiadłość na przedmieściu Łyczakowskim przy ulicy Kurkowej. Przyjeżdżał tutaj w 1888 roku przynajmniej dwa razy. I w kolejnych latach był też kilka razy. Po raz ostatni we lwowskim klasztorze karmelitanek bosych święty Rafał Kalinowski był na przełomie lipca i sierpnia 1904 roku w związku z kolejną wizytacją prowincjalną jako prowincjał. O świętym Józefie Sebastianie Pelczarze już nie będę mówił, bo jego obecność tutaj była niezwykle częsta z uwagi na bliskość stolic biskupich. Może tylko dwa zdania, już kończąc powoli, o błogosławionej Marcelinie Darowskiej, która we Lwowie bywała w związku z kontaktami z biskupami, także biskupem, arcybiskupem Teodorowiczem. Natomiast jej działalność rozwijała się w Jazłowcu na południu archidiecezji w związku z założeniem tam klasztoru sióstr niepokalanek, które tworzyła w Rzymie i przeniosła je w listopadzie 1863 roku. To postać, której należałoby poświęcić osobne studium, osobny referat w ramach naszego kongresu. A propos Marceliny Darowskiej, znowu mamy kolejny przykład swoistego duchowego związku, na przykład ze świętym arcybiskupem Bilczewskim, czy no, wprawdzie nie świętym, ale jakże zasłużonym arcybiskupem Józefem Teodorowiczem, który był jej kaznodzieją pogrzebowym, a który też pełnił funkcję swoiście rozumianego kierownika duchowego wobec Darowskiej, a ona miała do niego bardzo wielkie zaufanie. Jak Państwo zapewne wiecie, Darowska po otrzymaniu wiadomości o tym, że na Jasnej Górze dokonano kradzieży wotów i koron, jak również no, pół roku później, troszkę więcej, jak kilka miesięcy później w klasztorze jasnogórskim doszło do zbrodni dokonanej przez Damazego Macocha, Darowska ofiarowała swoje życie jako ekspiację i o tym też arcybiskup Teodorowicz wspominał na pogrzebie. Ostatnią postacią, o której tylko wspomnę, to ojciec Mikołaj z Mościsk, dominikanin. Wspominam go dlatego, że pochodził właśnie z pobliskich Mościsk, a jest to postać w historii duchowości bardzo znamienita. Pozostawił po sobie przynajmniej dwa dzieła, Elementarzyk ćwiczenia duchowego, wydany w Krakowie, i Akademia Pobożności, też wydany w Krakowie w 1628 roku. Dzieła te powstawały częściowo tutaj we Lwowie, bowiem był on związany z tym miastem. Szanowni Państwo, długą listę świętych i błogosławionych lwowskich zamyka błogosławiony Jan Paweł II, który był tutaj jedyny raz w swoim życiu w dniach 26 i 27 czerwca 2001 roku w ramach pielgrzymki apostolskiej na Ukrainę. Pierwszego dnia na hipodromie odprawił mszę świętą, podczas której dokonał beatyfikacji wspomnianych arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i księdza Józefa Gorazdowskiego. Przy tej okazji w homilii powiedział znamienne słowa, które mogą stanowić rekapitulację podjętej tutaj przeze mnie refleksji. Powiedział mianowicie: Lwowski Kościele Łaciński, niech się wstawiają za Tobą wszyscy święci i święte, którzy wzbogacili Twoje dzieje. Niech Cię otaczają szczególną opieką błogosławieni arcybiskupi Jakub Strzemie i Józef Bilczewski wraz z księdzem Zygmuntem Gorazdowskim. Idź naprzód z ufnością w imię Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Dziękuję.